W ostatnim 15-leciu rozwinęła się powszechnie metoda chemicznego zwalczania chorób, szkodników i chwastów. Nie może to być jedyny sposób ochrony roślin. Aby uzyskać pełne rezultaty doraźne, a zwłaszcza perspektywiczne, należy zarówno na dużym polu, jak też w małym ogródku stosować różnorodne metody zapobiegawcze bądź zwalczanie bezpośrednie różnego typu. Toteż każdy miłośnik ogrodu przydomowego powinien znać rozmaite sposoby zapobiegania wystąpieniu chorób i szkodników oraz ich zwalczania, a nie ograniczać się do jednostronnego opryskiwania środkami chemicznymi.
Metody biologiczne. Metody te są znane i stosowane od dawna. W ostatnich latach w związku ze wzrastającą koniecznością ochrony naturalnego środowiska człowieka nabierają one coraz większego znaczenia. Metody te polegają na wykorzystaniu pożytecznych owadów, nicieni, ptaków, grzybów, bakterii, a także wirusów do zwalczania chorób, szkodników i chwastów roślin uprawnych. Podstawą działania tych metod jest poznawanie naszych przyjaciół i stworzenie im najbardziej korzystnych warunków do rozwoju na działce. Gatunków pożytecznych jest bardzo wiele. Omówimy tu najważniejsze spośród nich.
Biedronki. Są to różnorodnie zabarwione chrząszcze. Zwalczają mszyce, zarówno chrząszcze, jak i ich larwy. W okresie późnej jesieni szukają schronienia w altankach, pod ściółką, w trawnikach, rabatach kwiatowych i innych kryjówkach. Są to gatunki szczególnie cenne, gdyż występują licznie, a żerowanie ich zaczyna się już na przedwiośniu. W ten sposób niszczą pierwsze i najbardziej szkodliwe pokolenie mszyc.
Złotooki. Są to piękne owady z dwoma parami siatoczkowatych skrzydeł i ze złotymi oczkami. Żywią się mszycami. Ich drapieżne larwy mają 3 pary odnóży i dobrze zbudowane szczęki. Gromadzą się jesienią w altankach, zabudowaniach gospodarczych i mieszkaniach. W okresie zimy można je dokarmiać rozwodnionym miodem spadziowym lub wielokwiatowym.
Mszyczniki, bzygi. Są to dwuskrzydłe owady, często pięknie zabarwione w czarno-żółte pasy. W ciepłe i pogodne dni wykonują one loty przypominające śmigłowce, ponieważ utrzymują się chwilami przez pewien czas w powietrzu. Można je spotkać na kwiatkach mniszka lekarskiego, dziurawca i innych. W ogródkach najłatwiej dostrzec ich larwy przypominające larwy much, lecz o różnorodnym, ładnym deseniu. Żerują one najczęściej wśród kolonii mszyc i chętnie je zjadają.
Rysina 68. Biedronki. A. Jajo. B. Złoża jaj na liściu. C. Larwa. D. Chrząszcze różnych gatunków. Mszycarze. Są to bardzo maleńkie owady, około 3,5 mm długości, o dwóch parach przezroczystych skrzydeł, nie zawsze zauważane w koloniach mszyc. Samice ich składają jaja do wnętrz mszyc. Porażone mszyce przestają żerować, a ich ciało brunatnieje i nabrzmiewa, stając się pożywieniem i schronieniem dla rozwijającego się nowego mszycarza.
Takich złóż nie należy niszczyć, gdyż z ich wnętrza poprzez wygryziony okrągły otwór wydostaje się młody mszycarz i podejmuje swą dalszą pożyteczną działalność.
Baryłkarze. Są to maleńkie owady o dwóch parach błoniastych skrzydeł, długości około 3 mm.
Ptaki owadożerne chętnie zjadają kokoniki baryłkarzy.
Do wiosny najczęściej przetrwa nieduża ilość kokonów, z których wiosną wylatują uskrzydlone owady. Samice tych owadów składają od kilku do kilkudziesięciu jaj pod skórą gąsienic bielinka, niestrzępa głogowca czy innych.
Działkowiec powinien delikatnie zebrać zarówno kokony baryłkarza, jak i gąsienice spasożytowane i umieścić na opaskach papieru karbowanego w izolatorach
z gęstej siatki drucianej, do której nie dostałyby się ptaki owadożerne. Izolator zawieszamy pod zadaszeniem.
Spasożytowane gąsienice łatwo odróżnić od zdrowych, gdyż opuszczają one wcześniej miejsce żeru, szukając zacisnego schronienia, gdzie nie przepoczwarając się,
a po pewnym czasie z ich ciała wydobywają się larwy baryłkarzy, które przędą kokony.
Które przędą kokony? Osiec korówkowy.
Jest to mikroskopijny owad o dwóch parach skrzydeł. Pasożytuje on w ciele bawełnicy korówki. Samica ośca składa do odwłoka bawełnicy korówki jedno lub kilka jaj, lecz pełny rozwój osiąga tylko jedna larwa, która wydostaje się z ciała bawełnicy przez otwór w tylnej jego części. Jedna samica ośca może w sprzyjających warunkach złożyć do 100 jaj.
Ośca, które występuje tam, licznie. Gdzie bawełnica, korówka, no to jest proste, nie? Należy wyszukać złoże. Złoże bawełnicy korówki i ustalić, czy znajdują się tam bawełnice spasożytowane przez, wiecie, ośca, nie? I które łatwo odróżnić od zdrowych, gdyż są, rozumiecie, mniejsze, błyszczące i w ogóle nie są pokryte typową dla bawełnicy wydzieliną, jaką? Woskową, bardzo dobrze.
Spasożytowane kolonie bawełnicy oznaczamy na drzewie barwną tasiemką lub opaską, aby w lipcu i w sierpniu łatwo było do nich trafić.
Całe pędy wraz z koloniami bawełnicy umieszczamy w pobliżu drzew porażonych przez bawełnicę korówkę.
Mogą to być tyczki lub drzewa, czy...
Drzewa, krzewy, na których bawełnica nie rozwija się. Nic z tego nie rozumiem.
Ośce, które wylęgają się ze spasożytowanej bawełnicy, z łatwością pokonują odległość kilku metrów do drzewa, na którym występuje bawełnica korówka. Dlatego dobrze jest umieszczać spasożytowane złoże bawełnicy korówki z takiej strony drzewa, aby wiatr ułatwił przelot ośca korówkowego na drzewo, na którym występuje bawełnica. Kruszynki. Są to mikroskopijne owady o dwóch parach przezroczystych skrzydeł, długości około 9 mm. Występują dość licznie w wielu sadach i warzywnikach. Są to pasożyty jaj ponad 200 gatunków owadów. Żerują one w jajach owocówek, zwójek, znamieniówki, tarniówki, pierścienicy nadrzewki, bielinków, pachwówki, strączkóweczki i szeregu innych szkodliwych owadów.
Najpierw trzeba stwierdzić, czy kruszynek występuje na działce. W tym celu należy zebrać złoża jaj pierścienicy nadrzewki, zwójek, znamionówki, tarniówki, umieścić w szklanej probówce i obserwować, czy z jaj wychodzą kruszynki, czy też gąsienice. Charakterystyczne maleńkie otwory w jajach świadczą o obecności kruszynka. Jeżeli w ogrodzie stwierdzimy kruszynka, należy zabezpieczyć złoża przed zniszczeniem.
Złoża jaj z wózek oddzielamy ostrym okulizakiem wraz z zewnętrzną warstwą kory. Zebrane złoża jej umieszczamy w próbówkach lub słoiczkach zakrytych gęstą gazą, przez którą na wiosnę wydostaną się kruszynki, natomiast gąsienice zostaną w słoiku. Słoik z zebranymi złożami jej powinien być umieszczony pod dachem, aby nie wlewała się do niego woda. Kilku do kilkunastocentymetrowej odległości od drzewa.
Ważne jest, aby w ogródku, w którym znajduje się kruszynek, stosować umiejętnie środki owadobójcze, a zwłaszcza te o krótkim okresie działania.
Do ogrodów działkowych, w których występuje kruszynek, należy wprowadzić jak najwięcej roślin ozdobnych, nektarodajnych, pyłkodajnych. Sikorki i inne ptaki owadożerne potrafią one niemal całkowicie zlikwidować wiele szkodników, a głównie gąsienice owocówek. Domki lęgowe dla nich należy wywieszać dość wcześnie, a także dożywiać się w okresie zimy, pozostawiając opaski chwytne na pniach drzew, które są one źródłem pożywienia w jesieni, w zimie i na przedwiośniu.
Biopreparaty. Obecnie coraz częściej wykorzystuje się baterie i grzyby do odwalczania szkodników.
Zaletą preparatów bakteryjnych jest to, że w przeciwieństwie do środków chemicznych ochrony roślin nie stanowią niebezpieczeństwa dla człowieka i zwierząt stałocieplnych. Do Polski został sprowadzony preparat produkcji USA, Dipel, z przeznaczeniem głównie do ochrony roślin warzywnych. Wywary i wyciągi roślinne. Na świecie znanych jest 2-3 tysiące roślin o właściwościach owadobójczych. Istnieje ponadto duża grupa roślin o właściwościach odstraszających zarówno owady, jak i inne gatunki zwierząt. Istnieje wielu użytkowników działek, którzy z różnych powodów nie mogą stosować środków chemicznych, na przykład ludzie wrażliwi na preparaty chemiczne. ta grupa użytkowników działek zainteresowana jest ochroną roślin przy pomocy ziół. Do tego celu można wykorzystać rośliny lub chwasty, które są ogólnie dostępne lub powinny być tępione. Należy jednak podkreślić, że bardzo ważny jest tu termin zbioru roślin, sposób suszenia materiału roślinnego, a także sposób przygotowania wywaru. Trzeba także pamiętać, że wywary lub wyciągi roślinne działają krótko, a w pewnych warunkach klimatycznych, chłody, częste opady, wysokie temperatury i nasłonecznienie, ich rola może być znikoma. Dokładne zalecenia w tym zakresie podano w tabeli numer 3.